Za chwilę w ramach audycji Pararadio usłyszą Państwo jeden z wykładów Tadeusza Oszubskiego wygłoszonych podczas jednego ze spotkań tematycznych Tajemnice w Węgliszku, które odbywały się w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Ten wykład poświęcony był zagadce życia poza ziemią. Przepraszamy za momentami nie najlepszą jakość dźwięku.
Pararadio. Poznajemy nieznane. Jedyna taka audycja w grudziąckim radiu internetowym i radiu paranormalium. Serdecznie zapraszam, Arek Patelik.
Witam Państwa, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice w Węgliszku, cyklu organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury. Dzisiaj to będzie ciekawa wędrówka. Jeszcze dla osób, które mnie nie znają, przedstawię się, nazywam się Tadeusz Oszubski i powędrujemy dzisiaj w bardzo ciekawe rejony, bo porozmawiamy sobie o zagadce życia poza ziemią. Można na to spojrzeć pod kątem rozmaitym i pod takimi różnymi kątami tej sprawie się przyjrzymy. Uprzedzam, że może być strasznie, ale też zabawnie, no i na pewno będzie, tak myślę, mam nadzieję, będzie interesujące. Zaczniemy, mili Państwo, od takiego pierwszego rzutu, od tego, co nam kultura popularna, kultura masowa o życiu w kosmosie mówi, jakie historie nam opowiada. Rzućmy okiem na pierwszy filmik. To nas troszeczkę wprowadzi. Ja zwykle zachęcam do czytania tych komentarzy, które pojawiają się na ekranie, celowo bez dźwięku, aby nikogo nie rozpraszać. Wspominałem też o sytuacjach zabawnych, gdzie obcy z kosmosu są jakby przedstawieni w konwencji komediowej i potraktowani niezbyt serio, nawet kiedy próbują naszą ziemię najechać. Tak, to też chyba jest zasada tego rodzaju filmów, że okazuje się, że niebezpieczni kosmici mogą być zlikwidowani w sposób prosty, skuteczny, często brutalny. To jakby wydaje się naszą specjalność naszej cywilizacji. Jak to można, proszę Państwa, postawić konkluzję, że najczęściej to w tych wszelakich, rozmaitych, obcych formach życia my, ludzie, niczego dobrego się nie spodziewamy i w kulturze masowej dominuje generalnie nieufność wobec pozaziemskiego życia. Ma ono w zasadzie jakieś niezbyt przyjemne formy i wyczynia rozmaite, niezbyt przyjemne sprawy. Jak to tak, jak ta sprawa wygląda jednak od strony nauki? Tu wydawałoby się sprawa, jak to znowu bywa, nudnawa i mało efektywna. Okazuje się, że naukowcy w ciągu ostatnich kilku, czy nawet kilkunastu lat bardzo intensywnie zaczęli interesować się potencjalnym życiem w kosmosie i mnóstwo hipotez na ten temat zaczęto stawiać. Tym bardziej, że hipotezy te zostały podbudowane też dużą ilością poszlak. Badacze na przykład zaczęli przyglądać się nie tylko odległym gwiazdom krążącym wokół ich planetom, ale również naszemu układowi słonecznemu, planetom układu słonecznego, ale też księżycom, którym księżycom krążącym wokół planet. Wiadomo, najbardziej podejrzany, jeśli chodzi o istnienie życia, jest Mars. Wszystko zaczęło się od przebadania zawartości meteorytu pochodzącego z Marsa, znalezionego na Ziemi, na Antarktydzie. Tutaj wciąż, mimo wszystko, zdania naukowców są podzielone. Jedni twierdzą zdecydowanie, że skamieniałe elementy tego meteorytu to bakterie. Inni twierdzą, że to jakiś skamel utwory po prostu. No i ten spór trwa. Niemniej więcej jest optymistów i To odkrycie też przyspieszyło badanie Marsa, wysyłanie sond na jego powierzchni, prowadzenie rozmaitych badań. No, jesteśmy na etapie, gdzie co do Marsa już takie podejrzenia graniczą, prawie z pewnością oczywiście trzeba jeszcze te formy życia znaleźć. Niemniej wiadomo już, że na Marsie jest woda, że są rozmaite substancje, które są pochodnymi życia, nazwijmy to tak. Ale na Marsie sprawa się nie kończy, dlatego że inne ciała kosmiczne zaczęły być bardzo intensywnie badane, analizuje się wszelkiego rodzaju dane, które zostały uzyskane przez sondy wędrujące po naszym Układzie Słonecznym. I taką planetą jest na przykład Wenus. Wenus, mimo że jest to ewidentnie obraz piekła chrześcijańskiego, czy też katolickiego, czyli straszliwe temperatury, kwas siarkowy i podobne przyjemności znajdują się na powierzchni tej planety, to w górnych warstwach atmosfery panują warunki, w których mogą istnieć mikroorganizmy, nawet bardziej złożone organizmy, za to unoszące się w powietrzu i żyjące w takich warunkach. Jak rodzaju formy przyjmuje życie, zobaczymy na następnym filmie. Tutaj jest, będzie przykładów, myślę, interesujących, bo bardzo, ale to bardzo rozszerzą nasze pojmowanie tego, co życiem jest, albo też życiem być może. To są te słynne bakterie marsjańskie. Będziemy mogli też przyjrzeć się temu, co zebrała NASA. Tutaj mamy prezentację powierzchni Marsa. Na razie materiału z NASA. A tutaj króciutki film, który pokazuje nam powierzchnię Marsa, jeden z łazików z sond marsjańskich, to będzie zrobił. Właśnie jeśli chodzi o pytania, to tutaj naukowcy bardzo dokładnie traktują możliwość występowania fantomów życia. Możemy sobie obejrzeć różne wariacje na temat tego, jakie formy życia może przyjmować, formy zaskakujące dla nas, takich, których wydaje się nigdy nie spotkaliśmy. Dopiero przed nami jakiś kontakt z tego rodzaju stworzeniami. To jest jeden z tych filmów, co do których zawsze istnieje wątpliwość, ponieważ one wyciekły. W każdym razie twierdzą źródła, że one wyciekły z zasobów NASA, oficjalnie NASA ich nie prezentuje. Za to sam film daje do myślenia. Tutaj, proszę Państwa, dotarliśmy do punktu, jeśli chodzi o formę życia, do punktu, gdzie nasza wyobraźnia nas zawiedza. Jakbyśmy się nie wytężali, jakbyśmy naszej fantazji nie opuścili, to docieramy do granicy, gdzie zaczynają się takie możliwości, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ta kwestia istnienia wielu wszechświatów równocześnie to z jednej strony stara hipoteza, ale z drugiej strony bardzo, bardzo nowe odkrycie. Chodzi tutaj o tego rodzaju dane, które już potwierdzają tę hipotezę. Mówimy tutaj już o faktach, nie o spekulacjach. Sięgnę do źródła. To jest kwestia dosłownie grudzień ubiegłego roku, a więc 4 miesiące temu. Zespół badawczy doktora Stephena Fineya z Uniwersytetu z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie przeanalizował ego wielkiego wybuchu i odkrył, że są pewne dowody potwierdzające, że wszechświat istnieje jednocześnie bardzo wiele. Są one niczym kwanty mydlane, które zawierają w sobie inne wszechświaty, zderzają się z innymi wszechświatami. Te wszechświaty barwi zawierają kolejne wszechświaty. To jest struktura, która praktycznie wytyka się naszej wyobraźni, wiedzy naukowej, i tam formy życia mogą występować najrozmaitsze. Mało tego, mogą one być takie, że my z nimi nie jesteśmy w stanie wejść w żadną relację. Co potwierdza doświadczanie tę kwestię? Otóż to, że pozostały ślady po zderzeniach, po konfliktach, nazwijmy to, które wystąpiły pomiędzy poszczególnymi wszechświatami. Naukowcy, ogłaszając swoje odkrycie po utrzymaniu grudnia 2010 roku, wykazali, że odkryli cztery okrągłe wzory w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła i nazwali je malowniczo kosmicznymi śniakami. Są to jednoznaczne ślady dowodzące, że nasz wszechświat musiał przynajmniej czterokrotnie zderzyć się z innymi wszechświatami. To oczywiście jest początek tego rodzaju badań. Naukowcy już znają tę metodę, ją wiedzą, jak się nią posługiwać, więc możemy oczekiwać intrygujących, podejrzewam, odkryć w najbliższych latach. I nasza wiedza o tym, jak jest zbudowany wszechświat, jak jest zbudowane to, czym my jesteśmy, w czym my żyjemy, jak również to, jakiego rodzaju formy życia wielowymiarowe na przykład mogą funkcjonować. Tu bardzo możliwe, że też czegoś nowego się dowiemy i nasze horyzonty w tej dziedzinie wiedzy się znów poszerzą. Warto też wspomnieć o takich mniej już spektakularnych podejrzeniach co do życia i do życia nieodległego w przestrzeni kosmicznej, bo w naszym układzie słonecznym. To na przykład podejrzenie, że Europa, też Księżyc i Jowisza, może mieć jakieś formy życia na swojej powierzchni. Ona jest pokryta lodem. Pomiędzy warstwą wielokilometrową lodu a samą skalistą planetą, Księżyce, przypuszczalnie znajduje się bardzo gruba warstwa wody o temperaturze zbliżonej do zera, i w tym środowisku rozmaite formy życia mogą istnieć, mogą się rozwijać. O Tytanie już wspominałem. Tytan rzeczywiście budzi wielkie nadzieje naukowców, dlatego że na Ziemi znaleziono formy życia, które w środowisku zbliżonych do panującego na Tytanie żyją, funkcjonują. Nie są to tylko mikroorganizmy, ale bardziej złożone formy, to tak zwane robaki metanowe, kilkucentymetrowej długości formy żywe, które odkryto w Zatoce Meksykańskiej kilka lat temu na dość dużych głębokościach, w miejscach, gdzie pojawiają się złoża metanu. Ten metan pod wpływem ciśnienia jest płynny i te stworzenia w nim żyją. Tak zwane kwasty metanowe to środowisko, w którym one funkcjonują. Nic dziwnego by nie było, gdyby podobne stworzenia mogły żyć na Tytanie. Innym jeszcze miejscem jest Enceladus, to księżyc Saturna, i tam również panują warunki podobne jak na Europie, czyli jest warstwa lodu, a pod nią też warstwa płynnej wody, gdzie jakieś formy mogą funkcjonować, mogą żyć. Oczywiście te miejsca raczej nie dają nadziei na spotkanie istot z innej planety, istot innego gatunku, istot rozumnych. Mówimy tutaj raczej o formach mniej skomplikowanych, może nawet bardzo nieskomplikowanych, jak rozmaite drobne ustroje. Problem z formami życia inteligentnego jest taki, że jak już wspomniałem wcześniej o odkryciach dotyczących budowy wszechświata, być może niektórych nie mogłybyśmy nawet postrzec, nawiązać z nimi jakiegokolwiek kontaktu, może one również nas nie postrzegają. Ale jeśli nawet byśmy spotkali formy życia inteligentne, formy życia oparte na węglu, na tym, na czym nasze życie jest zbudowane, to taki dialog niekoniecznie musiałby być udany. To jest, okazuje się, wielki problem, który w tej chwili nurtuje duże grupy naukowców. Jak porozumieć się z kosmiką? Rzućmy okiem na filmik, który nam pewne rzeczy tutaj uzmysłowi. Zaczniemy może troszkę humorystycznie, ale potem będzie poważnie. No, proszę Państwa, to co widzicie, to jest skrót filmu, który w pełnym wymiarze trwa niecałe 9 minut, ale był krokiem widokiem w rozwoju kinematografii. No i tak to z tymi fotografami wygląda. Program nadawczy rozpoczął się w 2007 roku i trwał przez kilka lat. Był finansowany przez jednego z współtwórców Microsoftu, miliardera. Ostatnio zdaje się, na jednak ostatnia informacja dosłownie z wczoraj czy przedwczoraj, jednak to, że Seth ma problemy finansowe. Mam nadzieję, że jakieś dusze się znajdą i te poradne podane te badania. Właśnie teraz wyjdziemy do obszaru, który jest bardzo, bardzo serio. Tutaj te kwestie są bardzo poważnie traktowane. To jest tylko porozumienia potencjalnego porozumienia z obcym, z jakąś obcą cywilizacją. Wspomniane badania doktora Doyla są, można powiedzieć, rzeczywiście niezwykłe, bo przynoszą już konkretne efekty, jeśli chodzi o pracę z delfinami. Pięknie to spuentował doktor Doyle, bo pierwszych już opisanych przez naukowców doświadczeniach stwierdzono, że te zachowania delfinów i ludzi, i kiedy pływają swobodnie w basenie, przyglądają się sobie, są bardzo podobne. To jest kwestia sygnału zainteresowania drugim osobnikiem, wyrażanie językiem ciała, patrzenie sobie w oczy, wyczuwanie intencji. Sam Doyle pięknie to skomentował, mówiąc, być może są to uniwersalne, a więc ich pozaziemskie oznaki dobrych manier, właśnie tego rodzaju uważne obserwowanie siebie nawzajem. Co tu jeszcze można więcej powiedzieć? Ja myślę, że najlepiej to przekazuje sam doktor Doyle, jak to pięknie mówią. Na spotkaniach z członkami SETI ludzie zawsze zadają pytanie, czy jesteśmy sami w kosmosie. Tak mówi Doyle z wywiadu. Odpowiadam wtedy, że nie, nie jesteśmy sami, bo nawet na Ziemi są stworzenia, które potrafią się komunikować, ale formą komunikacji nie rozumiemy. Co jest bardzo istotne, te badania, które są w toku, to są badania, które zostały rozpoczęte pod koniec roku zeszłego, trwają i mogą przynieść intrygujące skutki, bo zastosowano całkiem nowe metody i nowe podejście. Chodzi już tam delfinów na przykład, chodzi o to, by wytworzyć, zbudować język ludzko-delfini. Dotychczas badacze, próbując badać język delfinów w formie komunikacji delfinów, próbowali je uczyć ludzkich pojęć, słów, sposobu postrzegania świata, oceny zdarzeń. Teraz naukowcy próbują się wsłuchać w to, jak delfiny funkcjonują, co myślą, jak interpretują pewne zdarzenia i stworzyć pomost pomiędzy sposobem myślenia człowieka a sposobem myślenia delfina. Będzie to zapewne bardzo trudne, z tym, że jeszcze trudniejsze będzie zapewne to, co już w tej chwili też realizuje laboratorium w swoich badaniach, czyli próby przeanalizowania inteligencji duchowej okazywanej przez pszczoły, o tym już w chwili wspomniano, a także kwestie kontaktu z roślinami, ponieważ ostatnie badania, ostatnie dla wielu ośrodków badawczych wykazują, że rośliny być może mają podobną strukturę przepływu informacji jak zwierzęta, że między roślinami a zwierzętami nie ma większej różnicy, jeśli chodzi o przekazywanie informacji, o odczuwanie, o też coś w rodzaju świadomości. Te badania są w toku i to, co już wiadomo, jest no intrygujące i zaskakujące, bo taka uwaga wegetarian, że niekoniecznie rośliny są tak bardzo różne od zwierząt, może się okazać, że oprócz tego, że się poruszają znacznie wolniej, nie przemieszczają się po powierzchni ziemi, nieznacznie tylko różnią się od zwierząt, a więc i od również w tym braku inwencja duchowa, zespołowa, ponieważ rośliny samego gatunku współpracują ze sobą, konkurują z innymi. Teraz pomyślmy takie zasadnicze pytanie, ponieważ docierają do nas rozmaite informacje na temat potencjalnej obecności obcych w naszym świecie właśnie. Czy oni już tu są? Rzućmy okiem na ostatni już film, który spróbuje to jakoś nam przybliżyć i pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie. Czy on jest takie tylko pytanie retoryczne, czy może jednak jest coś na rzeczy? Zobaczymy scenę ze starego amerykańskiego filmu z 1953 roku, ale tego rodzaju opowieści wciąż słyszymy, gdy się pojawiają w programach telewizyjnych, gdzie bohaterowie takich spotkań, no właśnie takie historie nam opowiadają. Teraz to już się robi trochę poważniej, bo jest tutaj osoba, które trudno zarzucić brak kompetencji, jeśli chodzi o ocenę tego, co jest ziemską technologią, a co nią nie jest. Astronauci to nie tylko doświadczeni piloci, to też przy okazji naukowcy. Szczególnie w okresie, kiedy tworzyły się zręby tej sfery badania kosmosu, to zasady byli wojskowi, piloci, jednocześnie naukowcy to jest eksperci odporności fizycznej i psychicznej. Mamy trafią do słynnego filmu San Diego, jak się go określa. Tak uwaga, no i na się, że związki nasze po prostu są zabójcze na wszelkich formach życia. Tak w każdym razie do tych zakładałam. To są, proszę Państwa, przypuszczamy prawdziwi czynniki. Możemy takie dziwi, które zobaczyliście Państwo na końcu tego filmu. Tam jest o tyle intrygujące, że według ustaleń tego zespołu naukowców z Wielkiej Brytanii ta bakteria posiada 10 pełnych kopii swojego genomu. Praktycznie sprawia to, że one są niezniszczalne, wytrzymują długotrwały pobyt w próżni kosmicznej, skrajne temperatury, promieniowanie, radioaktywność praktycznie im nie szkodzi, także są niezwykłym zjawiskiem biologicznym, tak niezwykłym, że nie przystaje do tego, co znamy, jeśli chodzi o formy
życia na Ziemi. Podobnie te wspomniane wcześniej bakterie, które do swojej budowy włączają arszenik. No jest to po prostu przekroczenie kolejnej bariery życia, tego co nauka rozumie przez formy życia. W jakiś sposób nawiązuje też do sporządzonego w zeszłym roku raportów naukowców na temat poszukiwania alternatywnych rozwiązań, poszukiwania form życia w kosmosie. Jak Państwo sądzą? Co z tym życiem właściwie jest? Czy te odkrycia z ostatnich lat rzeczywiście potwierdzają, że gdzieś tutaj na Ziemi trafiają się takie formy, no powiedzmy mało wymagające, jakieś mikroorganizmy, które możemy uznać za obcych z kosmosu? Czy może jednak powinniśmy przychylić się do tej koncepcji, że wizytują nas też formy no, inteligentne, myślę tutaj o przelotach UFO, o wszelkiego rodzaju manifestacjach, które wskazują, że możemy mieć kontakt rzeczywiście nieświadomy, czy też nieplanowany z jakąś cywilizacją kosmiczną. Są jakieś podejrzenia, są jakieś wnioski? Tak, super.
Na samym początku Pańskiego wykładu wspomniał Pan o meteorycie, który został znaleziony niedawno na Antarktydzie. Powiedział Pan, że jest to meteoryt z Marsa.
W latach 90.
No więc ja mam poważne wątpliwości, jakim prawem na Antarktydzie może się znaleźć meteoryt z Marsa. Najkrótsza odległość między orbitą Ziemi a Marsa to jest 90 milionów kilometrów. Największa odległość to jest 400 milionów kilometrów. Przy średnicy Ziemi 12 tysięcy kilometrów, to jaki musiałby być obrany precyzyjny kierunek, żeby meteoryt z Marsa, nawet przy założeniu, że jest największa odległość 90 milionów kilometrów, żeby on trafił w Ziemię. Moim zdaniem to jest absolutnie nieprawdopodobne, czyli niemożliwe. Nie neguję, że znaleziono meteoryt na Antarktydzie, ale że on jest z Marsa, to jest moim zdaniem absolutnie nieprawdopodobne.
To, co dzieje się w Układzie Słonecznym, można porównać do tego, co dzieje się na tej sali w tej chwili. To znaczy, kiedy Pan mówił, albo kiedy ja mówię, kiedy rozmawiamy ze sobą, między nami wymienia się flora bakteryjna. Tutaj jest jedna z ofiar takiej wymiany. Pani Krystyna, która zapadła na zdrowiu, prawda? Wie Pani chciała. I to tak mniej więcej wygląda. To znaczy różnego rodzaju małe w skali kosmicznej obiekty przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. Meteoryty powstają w ten sposób na przykład. Ona wyciera też sporo złomu z Księżyca. My, Ziemia, w mniejszym stopniu emitujemy śmieci na zewnątrz, dlatego że mamy atmosferę. Jesteśmy dość specyficzną planetą. Nasza atmosfera jest na tyle gęsta, że obecnie to się nie zdarza. Za to w przeszłości owszem, kiedy duże ciała kosmiczne zderzały się z powierzchnią naszej planety, dochodziło do, nazwijmy to, interakcji. Całe mnóstwo gruzu leciało poza orbitę, trafiało w obszar przyciągania innych planet i tak sobie wędrowało po naszym Układzie Słonecznym. Układ Słoneczny jest straszliwie zaświecony obszarem i dochodzi ustawicznie do wymiany różnego rodzaju materiału skalnego pomiędzy planetami i księżycami. Dlaczego z Marsa? Tu akurat pozwolę sobie zawierzyć naukowcom, bo prowadzili różnego rodzaju badania dotyczące charakterystycznych elementów składu gleby, skał różnych planet, aby tą swoją wiedzę i naszą jednocześnie ubogacać i mieć bardziej precyzyjne narzędzia do badania tego, co jest Hubble. Skąd akurat wertyk, że jest to meteoryt z Marsa, jakby w ogóle w środowiskach naukowych nie podlega dyskusji. Za to dyskusja toczy się o to, czy te małe charakterystyczne elementy skamieniałe, znajdujące się w marsjańskiej skale, to skamienie bakterii, czy wytwory, jakieś wytwory naturalne. No, geolodzy tutaj też nie są, nie mają jednego zdania na ten temat, skoro zdania są podzielone. Niemniej większa grupa jakby twierdzi, że są to skamieniny bakterii, ale też one mają swoje lata, dlatego że ten meteor spadł bodajże kilkanaście tysięcy lat temu na Antarktydę. Wydobyto go bodajże pod koniec lat 80. XX wieku, przebadano, ustalono, że tam coś w środku jest interesującego na początku lat 90. A sam materiał skalny jest stary jak Mars, to znaczy czytam bodajże kilka miliardów lat po czterech został wówczas jakby wprowadzony w obieg w naszym Układzie Słonecznym. Jest znacznie złożony, skomplikowany, ale ja podejrzewam, że od czasu do czasu możemy zaufać naukowcom, trzeba im patrzeć na ręce, ale czasem trzeba zaufać. Chyba, iż akurat jest to coś, co odkrycie, które nie do końca wszystkim tam w świecie nauki odpowiada. Ja nie wiem, czy to wyjaśnia chyba te wątpliwości, ale to nic więcej na ten temat nie jestem w stanie dodać. To co z tym UFO, proszę Państwa? Możemy ich wrzucić, tych potencjalnych pilotów, do tego samego worka, co te bakterie, czyli mówimy o jakichś formach życia, jakichś genetycznych formach życia, które z nami coś tam robią lub nam się tylko przyglądają. Nie wiem, jaka jest to wizja. Tak, jest tutaj.
Największy problem, jaki się pojawił, gdy badano wszystkie doniesienia ludzi, którzy mieli kontakt z UFO, a właściwie głównie bliskie spotkania trzeciego stopnia, więc widzieli...
Czyli już kontakt z jakimiś potencjalnymi istotami, tak? Tak, które...
z całą gardą. Mhm. To na tym, że wszystkie te istoty przypominały ludzi, czyli można powiedzieć, że następowała tutaj taka antropomorfizacja. Wydaje się, że w związku z tym wydaje się, że są to historie nieprawdziwe, albo są to po prostu urojenia tych ludzi, albo są to ich własne fantazje, albo po prostu ci ludzie kłamią. No bo trudno wyobrazić sobie, według jednej historii zaznaczam, trudno sobie wyobrazić, żeby w odległej części kosmosu gdzieś w zupełnie odmiennych warunkach powstało życie inteligentne, które wygląda i przypominałoby nas. Skoro, jak wykazują biolodzy, zajmujący się ewolucją, my wyglądamy tak skutek bardzo wielu różnych przypadków. Więc żeby takie same zbiegi okoliczności pojawiły się gdzieś tam w odległym kosmosie, to po prostu prawdopodobieństwo jest jednak zero. Więc w związku z tym te istoty tak wyglądać nie mogą, nie mają prawa.
Chyba nie są z innej planety, a powiedzmy z innego wszechświata lub z przyszłości. No to takie koncepcje się pojawiły.
Natomiast niektórzy ufolodzy, podobno w oparciu o wyniki badań, mówią, że istnieje w ogóle taka teoria, że jest coś w rodzaju takiej matrycy uniwersalnej w kosmosie, dzięki której wszystkie istoty inteligentne po prostu wyglądają do siebie, są do siebie podobne. Czyli w związku z tym jesteśmy jakby jakąś taką kolejną wersją istot inteligentnych. Nic dziwnego, że po prostu takie istoty sobie wyobrażamy, że takie istoty były widziane przez tych nieszczęsnych, przez te nieszczęsne ofiary Boga. To jest jedna teoria, ale ta teoria, bardzo ciekawa, której się skłania, to jest teoria przedstawiana na kartach takich książek jak głos pana Stanisława Lema, robot Adama Wysiewskiego Stargersza w filmie Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna. jeżeli istnieją gdzieś istoty wyżej rozwinięte od nas, to kontakt z nimi jest niemożliwy z tego powodu, że zostają one o jeden, co najmniej o jeden, albo wiele więcej szczebli ewolucyjnego rozwoju wyżej. W związku z tym my ich po prostu nie dostrzegamy. Tak samo jak kura nie dostrzega nas, choć dostrzega nas, ale nie dostrzega nas rozumu, bo sama go nie posiada. Tak samo my nie dostrzegamy ich, ponieważ nie posiadamy tego zmysłu,
które... Mi się jest pięknie uprościł bardzo, z tego co ja pamiętam, te rozmaite koncepcje wrzucił, zrobił z tego taki prosty, uniwersalny kurs.
Tak, w robocie został właśnie wspaniale pogadany, zresztą ulewa w głosie pana jest podobnie. I uważam, że podobnie jest w filmie 2001 od Kosmiczna, z tym, że jest tam aluzja do tego, że w filmie oczywiście Kubricka, że tą wyższą istotą jest sam Bóg, który dla nas może być właśnie kosmitą, mówiąc o wiele stopni ewolucyjnego rozwoju wyżej od nas. No i nie wiem, wydaje mi się, że z sercem dużo chciałbym, żeby był nas podobne, żeby kontakt był możliwy. Jednak rozum mówi mi, że wersja Lema i Siewskiego Stanika Kubricka, tak to w skrócie, jest słuszna.
Tym bardziej, że kwestie rozwoju, tak jak my go postrzegamy, związane są właściwie z technologią, a niekoniecznie ze zmianami zachodzącymi, nie wiem, w sposobie myślenia, w sposobie funkcjonowania, bez funkcjonowania społecznego, bo jakoś tak nam wyszło w historii, że no niespecjalnie się rozwinęliśmy na tym polu, za to technologia i owszem, ale jest ona technologia bardzo charakterystyczna dla naszych potrzeb. Bardzo możliwe, że tamte potrzeby są inne i coś takiego jak technologia w naszym pojmowaniu nawet nie istnieje.
No w ogóle takie pojęcia jak cywilizacja, rozwój społeczny, technologia, to są nasze ewolucje, te słowa, które mogą nie mieć żadnego odniesienia do innych istot. Także my często mówimy wyższa cywilizacja. Dlaczego cywilizacja? To tam może nie być żadnej cywilizacji, tak? Może zupełnie inaczej wyglądać. Ponadto, jak to sugeruje Snape chociażby, oraz Olaf Stapledon, w jednym ze swoich genialnych książek science fiction napisane 3 lata temu, my możemy te istoty w jakiś sposób, one mogą być obok nas, tylko my ich nie dostrzegamy. Także ten kontakt właściwie mógłby być w każdej chwili, tylko że my nie jesteśmy w stanie przekroczyć tego progu. I na tym polega ten problem. No my cały czas właśnie używamy takich pojęć. Mówimy o technologii, mówimy o cywilizacji, mówimy o moralności, mówimy o religii, tak dalej. Sprawa, które absolutnie mogłem mieć najmniejszego odniesienia do tych istot.
Oczywiście, że nie znamy ich priorytetów, nie wiemy, czy nawet te założenia podstawowe, które są przez naukowców wdrażane jako taka podstawowa matryca, czyli nie wiem, przedłużenie gatunku, kilka takich podstawowych elementów mogą też nie odgrywać roli praktycznie żadnej, może to funkcjonować na innych zasadach. Tutaj chciałbym przypomnieć ten projekt prób komunikacji z innym gatunkiem przypuszczalnym inteligentnym, czyli z delfinami, bo już naukowcy się skłaniają do tego, że jednak musimy mówić o inteligencji, tym bardziej, że inne wcześniejsze badania jasno jakby określają, że delfiny mają struktury społeczne, że mają są świadomymi jednostkami. Przynajmniej jeśli chodzi o delfiny podgłonące, to by też mamy całe mnóstwo odmian, które są bardziej lub mniej złożone, nazwijmy to bardziej lub mniej inteligentne, ale podgłonące w tym wypadku są, no, właśnie te zwątpienia inteligentne, bo nadają sobie imiona, bo pewne eksperymenty potwierdzają właśnie tę samą świadomość jednostek, bo współpracują ze sobą w bardzo wielu sytuacjach społecznych. Ja mam nadzieję, że te badania właśnie uzmysłowią też nam, więcej jak na temat sposobu myślenia delfinów i dzieci, uzmysłowią nam, że właśnie niekoniecznie cywilizacja jako taka musi przejawiać się w technologii, musi przejawiać się w bardzo złożonych strukturach społecznych, jakie my się budujemy, po to, żeby przetrwać z jednej strony, a z drugiej, żeby jeszcze tam skomplikować sobie życie, jak czasem mam wrażenie, że to, co się na co dzień na świecie dzieje. To znaczy, ale co? Tak, no te badania są prowadzone bardzo serio. Ja tutaj wspomniałem teraz, bo poszukam tej informacji, aby ją przytoczyć. Chodzi o nowe spojrzenie na to, jakie formy życie może przyjmować i czego powinniśmy szukać. Naukowcy, sądy, przez nich programowane. To jest rzeczywiście nowe spojrzenie. Gdzieś tu miałem, szukam. Tak. To był program przygotowany na zlecenie NASA, ale też na zlecenie Kongresu Stanów Zjednoczonych i na zlecenie Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. Program był opublikowany pod koniec zeszłego roku i w tym raporcie naukowcy stwierdzają, że nie należy wiązać występowania tylko z miejscami, w których jest woda. Pozaziemskie organizmy mogą zamiast wody wykorzystywać metan, energię czerpać nie z promieni słonecznych, ale z kwasu hydrochlorowego. Poza tym życie na innych planetach może różnić się od ziemskiego tak bardzo, że stosując obecnie obowiązujące założenia, możemy nie rozpoznać obcych żywych organizmów. I tutaj jako argumenty były przytaczane rozmaite odkrycia dotyczące tak zwanych ekstremofilów, czyli mikroorganizmów znanych już naukowcom na Ziemi, za to żyjących w warunkach nieprawdopodobnych, jak na przykład na dnie oceanicznym, na głębokości kilku tysięcy metrów, gdzie panuje straszne ciśnienie, a jednocześnie te bakterie żyją w kominach termalnych, tam gdzie gorące źródła biją i temperatura jest wyższa niż temperatura wrzenia wody, bo osiąga powyżej 100 stopni Celsjusza. One tam żyją i mają się dobrze. Na przykład tego rodzaju odkrycie jest więcej. W związku z czym rzeczywiście naukowcy bardzo przyspieszyli, jeśli chodzi o badania nad potencjalnym życiem pozaziemskim. I tak jak te dyscypliny, to już one w latach 50. i 60. zaczęły się rozwijać. To była astrobiologia, tak ją nazwali Amerykanie, a egzobiologię taką nazwali Rosjanie, czyli naukowcy radzieccy wówczas. Niemniej wszystko to były spekulacje, bardzo powoli to sobie te badania się toczyły, bardziej było postawienie hipotez, takie troszeczkę balansowanie na pograniczu fikcji, niż twarde posługiwanie się i opieranie się na twardych faktach. Za to ostatnie kilkanaście lat, a szczególnie ostatnich lat kilka, nieprawdopodobnie przyspieszyło te badania i w tej chwili takich twardych dowodów jest coraz więcej, gdzie już można zakładać bardzo konkretne rozwiązania. Na przykład to, że na Marsa trafiło już kilka sond, które przesłały, jak mówią, nieudane ekspedycje, ale o tych, które przesłały rozmaite informacje na temat składu gleby, atmosfery, wielu innych i wiele innych danych i nie znalazły żadnych śladów życia tak dosłownie, może wynikać z podstawowego błędu w programowaniu, czyli błędu w tym, czego powinny te sądy szukać. To już też jest w tej chwili analizowane i brane pod uwagę. Prawdopodobnie następne ekspedycje, przygotowania są już w toku, mogą przynieść bardzo konkretne efekty. Sądy już wiedzą, że mają szukać jeszcze czegoś innego, czego szukały dotychczas.
Ja mam jeszcze małe pytanie odnośnie tego. Właśnie szukamy tych mikroorganizmów, bakterii na innych planetach czy tam księżycach, ale jest pewien tam, no wiadomo, ile jest gwiazd, ile każda gwiazda ma tam planet. Czy naukowcy nie prowadzą w jakiś sposób nawet matematycznie, ile może być planet, na których powstało życie podobne do tego, które jest na naszej planecie, i wiadomo, no bo taki rok najprawdopodobieństwa da na pewno pozytywny wynik. Czemu tradycyjna nauka nie chce się zabrać za badanie czy obserwowanie tego, co ludzie zgłaszają i o czym tak często mówią, mimo że często jest to no, bardzo, bardzo można to łatwo podważyć i mówić, że ktoś ma problemy natury psychologicznej i wymyśla sobie coś tam. Jednak czemu tradycyjna nauka, mimo tego rachunku prawdopodobieństwa, nie chce się zająć tymi obserwacjami, które są notowane przez praktycznie cały rok od wielu, wielu lat?
No to znaczy kwestia paradygmatu, jaki w nauce obowiązuje, bo nawet eksperci pracujący w ramach programu SETI jasno i zdecydowanie odcinają się od kwestii UFO. Może oni są tak zaangażowani, wierzą, można powiedzieć, bo to już jest kwestia bardziej wiary przecież, bo no co, statystyka jakby potwierdza, że może mają rację, ale to statystyka. Oni wierzą, że prędzej czy później jakiś sygnał odbiorą, płynący gdzieś z głębin kosmosu, sygnał istotnie inteligentny. Po to ten cały projekt trwa już prawie pół wieku. W każdym razie oni tak czy tak odcinają się od kwestii UFO, wszelkiego rodzaju jakichś tam form innych, potencjalnych innych form kontaktu z jakimiś inteligentnymi istotami spoza Ziemi, zakładając, że do takiego kontaktu może dojść tylko jakby poprzez no, taki komunikat płynący przez kosmos. To też wiąże się z pewnymi jakby już takimi skostniałymi w wielu grupach naukowców, skostniałym sposobem postrzegania przemieszczania się, nazwijmy to, w kosmosie, ponieważ my mamy wciąż bardzo ubogą technologię, mimo że już zainwestowano w silniki plazmowe, silniki jonowe przetestowano w jednej z sond i okazało się, że działa, więc jest szansa, że może ten transport sąd przynajmniej na obszarze Układu Słonecznego zostanie przyspieszony. Pamiętajmy o tym, że takie wyprawy, no choćby ta sonda Cassini, która tam całe lata leci. Od czasu do czasu udaje się siłą rzeczy zbliżyć na tyle do jakiegoś ciała kosmicznego, żeby zebrać trochę danych i je nam przesłać. To wszystko dzieje się strasznie powoli. Sądy, które nadają sygnały, które naukowcy w tej chwili zbierają, analizują, są, prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę technologię, jaką mamy w tej chwili na Ziemi, czyli dziś, tam w kwietniu 2011 roku, to jest zło. To są starocie, bo rozwój technologiczny przez te kilka lat od momentu, a nawet nie kilka, 10 lat może trzeba liczyć, od momentu, kiedy zostały zaprojektowane, potem zbudowane, wystrzelone i lecą sobie przez ten kosmos przez 3-4 lata, to minęło 10 lat. To sami widzimy, jeśli chodzi o technologię, która na co dzień, a jest to tania, niewysublimowana, zwyczajna technologia. Tutaj mówimy, jeśli chodzi o przemysł kosmiczny, o najwyższym poziomie technologii, o tych szczytowych możliwościach technologicznych. Przez 10 lat sami Państwo wiedzą, jak to wszystko się zmieniło. Telewizor z kineskopem to już się do niej kupi po prostu w sklepie, za to bardzo tani jest z wysokiej jakości telewizor, który no, ma ogromny ekran i waży kilkanaście kilogramów. Na przykład. To samo jest z sondami kosmicznymi, z kosztami, bo to też trzeba brać pod uwagę, że z czasem te sondy stanieją, ale jeszcze na razie to jest bardzo kosztowna operacja. To jest ten problem. To jest ileś elementów, które się na to nakładają, stąd nasze możliwości jako cywilizacji ziemskiej, o tak to nazwijmy, są mocno ograniczone, tym bardziej, że no, powiem coś nieprzyjemnego, ale o wszystkim decydują politycy, a politycy na całym świecie są z zasady niezbyt mądrzy, prawda? I postrzegamy rzeczywistość w bardzo określony sposób. Lepiej wydać, nie wiem, na czołgi na przykład, niż na jeszcze jedną sondę, która nam coś tam powie o kosmosie, bo ona coś tam nam powie o kosmosie, prawda? niekoniecznie każdy jest w stanie zrozumieć tak skomplikowaną figurę intelektualną, no, jaką jest wiedza na przykład, jakaś taka nie do końca od razu przekładalna na coś bardzo praktycznego. Nie chciałem odpowiedzieć na Pana pytanie, bo zaczęła bifurkować.
Właśnie ja przekładam czy dalej, idąc tak dalej, tą myślą naukowców SETI, którzy w mojej opinii są pura optymistami, jeżeli chodzi o możliwość nawiązania kontaktu z obcą cywilizacją, jak to możemy to nazwać. Wydaje mi się, że oni wiedzą więcej niż my tacy zwyczajni zjadacze chleba i idąc tokiem tym myślenia, czy po prostu te obserwacje, które są notowane cały czas na Ziemi, po prostu nie są kontynuacją prac wojska. Wiadomo, że już podczas II wojny światowej Niemcy pracowali tam w Wunderwaffe. Jest dużo opinii, że to były te właśnie statki, były jakieś tam projekty znajdowane. Czy właśnie to, co widzimy na Ziemi, nie jest po prostu wytworem ludzkich rąk i ludzkiego umysłu? Bo wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii dla tych statków, które ludzie widują.
To znaczy, oczywiście taką hipotezę możemy założyć, tym bardziej, że jakimś tropem tutaj do takiego sposobu myślenia jest kwestia wprowadzania tych niewidzialnych myśliwców przez amerykańskie lotnictwo w latach 80. gdzie rzeczywiście są to obiekty, które wyglądają bardzo dziwnie. Dziś to może już nie wyglądają tak szokująco, ale te 25 lat temu to rzeczywiście mogły niejedną osobę zmylić. I ewidentnie wiele dowodów na temat dostrzeżenia UFO na niebie mogło dotyczyć testowanych tych samolotów właśnie, tych niewidzialnych myśliwców i bombowców. To fakt. Jednak ja sam zawsze mam z tym problem, aby zająć stanowisko w takiej sprawie, bo ja tutaj szukam, bo ja chcę się podeprzeć wypowiedzią kogoś innego, czyli astronauty. Człowieka, który ma duże doświadczenie i ma wrażenie, że wie co mówi, bo w tym filmie, w tej prezentacji wspomniano o Edwinie Marzie Aldrinie, czyli drugim człowieku na Księżycu, o tym, że on oficjalnie rzeczywiście stwierdził, że obiekty, niezidentyfikowane obiekty widział w przestrzeni kosmicznej, również w tarcie lądu na Księżyc. Znacznie więcej na ten temat mówił Gordon Cooper, bo on od 1997 roku zaczął oficjalnie mówić o swoich doświadczeniach z UFO. Gordon Cooper w 1963 roku brał udział w misji w statku kosmicznym Merkury, konkretnie 15 maja 1963 roku. No i twierdzi, że orbitował wtedy wokół Ziemi i widział obiekty, które na pewno nie byłyby tworem ziemskiej technologii. Co ciekawe, to zostało również potwierdzone przez stacje radarowe, które śledziły lot Merkurego w tym czasie. Co też istotne, on, Cooper od 1997 roku, to mówię oficjalnie, kilka razy w tej sprawie wystąpi na forum ONZ, więc i poza tym, co jeszcze istotne, nie jest osamotniony, bo takich jak Alvin i Cooper w tej chwili jest więcej astronautów, jasno mówią o tym, że rzeczywiście trzeba brać pod uwagę tego rodzaju kontakt, nazwijmy to tak. Coś się dzieje, coś jest poza obszarem ludzkiej technologii. Co? Ja tu mam osobiście problem. Ja nie wiem, jak na takie pytanie odpowiedzieć. Za to przesłanek jest coraz więcej i to z takich źródeł, które trzeba przynajmniej tych ludzi wysłuchać. To już nie jest przypadkowy człowiek z ulicy, o którym nie wiemy niczego, nie wiemy, czy nie ma jakichś na przykład zaburzeń spowodowanych czy to chorobą, czy stylem życia. Mówimy tutaj o fachowcach. No jak Komu wierzyć, jeżeli astronauta, zawodowiec mówi takie rzeczy, to trzeba przynajmniej o tym się pochylić. Nie wiem, czy też odpowiedziałem na kwestię, którą pan poruszył. Tak, czy...
Politykom oczywiście nie należy wierzyć, to znaczy ja im nie wierzę, bo na pewno nas oszukują, a przynajmniej manipulują. Ale kilka razy tutaj byli wspomniani astronauci, Gordon Cooper i później ten Neil Armstrong i Aldrin. Jak można im wierzyć, skoro tu na filmie był zaprezentowany Aldrin, jak na Księżycu flaga amerykańska łopocze na wietrze? Przecież Księżyc nie ma atmosfery, jest na tyle mały i jest tak mała grawitacja, że nie ma atmosfery na Księżycu. Więc jakim cudem mogło płatać flaga amerykańska na Księżycu? Tak samo było, jak teraz była niedawno tam rocznica lądowania Amerykanów na Księżycu i podobnie w telewizji pokazywali ten fakt i również pokazywali, jak flaga amerykańska opoczyna wietrze, podobnie jak na filmie, który pan przed chwilą zaprezentował.
Także szkoda, bo nie mamy już w tej chwili aparatury, bo ona poszła w inne miejsce, bo w całym czasie odbywają się różne imprezy. Z tym łopotaniem właśnie, bo to byśmy mogli patrzeć, z tym łopotaniem nie do końca jest tak, to znaczy ta flaga nie łopoczy. Ona łagodnie tylko się porusza, jakby była wycięta z blachy, a związane to jest po prostu z wszelkiego rodzaju działaniami dookolnymi astronautów, dlatego że to no, prosta zasada akcji i reakcji. To nie jest tak, że tam nie ma nic. Tam są, wnoszą się nad powierzchnią rozmaite pyły, związki chemiczne itd. itd. Księżyc nie ma atmosfery w rozumieniu takim jak atmosfera ziemska. Niemniej pewną otoczkę gazową posiada, bo tam stale zachodzą rozmaite procesy. Więc jakiś ruch tam nastąpi. Nie możemy w ten sposób ująć. Ja znam tą koncepcję spisku i fikcyjnego lądowania na Księżycu, oczywiście. Tylko przyznam się, że w odróżnieniu od wielu innych teorii spiskowych, ja nie widzę celu. Dlatego, że taki sam wtedy mogliby Rosjanie wykonać, a nie wykonali. No, był pewien wyścig po to, aby do Księżyca dotrzeć, był wyścig kosmiczny, była zimna wojna, były pewne skutki tego oczywiście. I dla Amerykanów wyszło, Rosjanom nie bardzo. I tyle. Co istotne, ta wyprawa Księżyc, zresztą to cała historia późniejszych lotów i wstrzymania ich po tam 8 latach bodajże, w 76 czy 7 był ostatni lot na Księżyc, też dowodzi, że był to wysiłek ponad potrzeby i możliwości. Właściwie nie było potrzeby latać na ten Księżyc, oprócz jednego lotu czy dwóch, aby zebrać próbki, czegoś się dowiedzieć. Technologicznie człowiek w tym czasie nie miał możliwości opanować Księżyca, założyć tam stałej bazy, fabryk jakiś czy kotalni, tak jak teraz planuje na przykład, jeśli chodzi o niektóre unikalne surowce, które znajdują się na Księżycu. Już takie plany są i bardzo możliwe, że za lat kilkanaście taką bazę ktoś postawi, Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy, Rusi, nie wiadomo kto będzie na Księżycu tym razem pierwszy, na tyle pierwszy, żeby tam zostać, budować bazy i zacząć pozyskiwać jakieś unikalne surowce. Po prostu...
Bardzo przepraszam, tak. Nie ma unikalnych surowców.
Może powiedzieć, jest niezręczne. Powiedzmy, że ono jest poetyckie, ale one jakby w swojej istocie są.
Nie, jedyną rzeczą mogą być unikalne substancje uzyskiwane na orbicie. W warunkach nieważkowych. Jakieś leki, jakieś...
No nie, bo jest na przykład ten H3, tak? To się nazywa, zapomniałem, który na Ziemi występuje w tak nieznacznym stężeniu. Proszę? na Ziemi jest to nieopłacalne, aby go pozyskiwać, za to na Księżycu jest to bardzo opłacalne, nawet biorąc pod uwagę te wszystkie koszty związane z transportem i tak dalej, bo jest to surowiec pozwalający wytwarzać energię. Tak. W sposób odmienny niż w reaktorach jądrowych, z mniejszym kosztem znacznie i z mniejszymi zabezpieczeniami, bez takich konsekwencji, jakie mamy teraz w Fukushimie, czy mieliśmy w Czarnobylu, czyli nawet awaria nie spowoduje promieniowania, które byłoby zabójcze.
Mogą wcześniej. Tak. Elektrownie jądrowe, te, które znamy, polegają na rozpadzie. Syntezy jeszcze nie ma.
Znaczy Włosi twierdzą, ten ośrodek w zeszłym roku zgłosił, że zimną fuzję przeprowadzili już udaną i mają zamiar to rozwijać, ale reszta świata naukowego jest sceptyczna. Tak, ale jakby nie było, są pewne elementy, które po prostu opłaca się wydobywać i na miejscu oczywiście przetwarzać. Proszę? Tak, ale technologicznie jesteśmy jakby do tego już przygotowani. To jest jak najbardziej w tej chwili realne. Kilka państw jednocześnie się do tego przygotowuje, co jest też istotne. Kiedyś to był taki podział między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, później związek z Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Dziś do tego klubu kosmicznego doszły Chiny i trzeba bardzo poważnie traktować Indie, które też rozwijają przemysł kosmiczny bardzo, bardzo, bardzo poważnie się przygotowują do lotów. No, jeszcze Iran doszedł do tego. Pamiętajmy, że Iran też wystrzelił na orbitę okołoziemską żywe stworzenia, które prawdopodobnie żywe wróciły. Więc to jest moment, kiedy wyśle swoich astronautów w przestrzeń kosmiczną.
Nie wiem, co dotyczy.
No podobno, no jest bardzo ciekawy, nie zaszukował artykuł, że podobno Księżyc jest tworem sztuki.
A to taka koncepcja już, z tego co ja wiem, to ona już od dawna była przez niektórych badaczy podnoszona. To dotyczyło i naszego Księżyca, to dotyczyło też Plutona. Były takie próby łączenia tego, mało tego, jakieś obiekty, które znajdują się na orbicie Saturna, również były podejrzewane o to, że są tworami sztucznymi, też duże takie, nazwijmy to, małe księżyce.
Jeśli można trochę pogłębić ten temat, to właśnie te loty na Księżyc przydały się do tego, że pozostawiono sondy. I te sondy okazuje się, że przysyłali informacje, co się dzieje na Księżycu i się okazuje, że Księżyc jest w środku pusty, ma jakieś puste przestrzenie i zachowuje się jak dzwon. Jeśli go tam, powiedzmy, jakiś człon rakiety tam upadł na ten Księżyc, się okazało, że przez wiele godzin czy nawet kilka dni były dźwięki, się rozchodziły, bo to jakby był dzwon, czyli w środku pusty. No i co jeszcze, że podobno kiedy Księżyc, bo Księżyc krąży na orbicie kołowej wokół Ziemi, ale czasami pogala się, czasami się przybliża. I podobno w tym w tych okresach, kiedy się przybliża, kiedy zwiększa się siła przyciągania ziemskiego, tam słychać jakieś naprężenia, coś tam się dzieje. Także polecam ostatniego Nexusa poczytać, jest szokujący artykuł i wygląda na wiarygodny. Właśnie tam jest dużo astronautów się tam też wypowiadają.
Bardzo bardzo to są
jakieś średnie agencje. No, na pamięci pamiętam, ale zdaje się, że jest...
Nie, chodzi o to... Przecież można ocenić na podstawie zgodnie...
No proszę pana, polecam sięgnąć do podręcznika z gimnazjum, tam są te dane podane. Ostatni Nexus jest teraz w kierunku pana zajrzy.
Te koncepcje co jakiś czas wracają,
ale nie wiem. Tak. Więc jeśli rzeczywiście jest sztuczny, no to teraz mówimy, kto go wytworzył.
No nie my,
i kto tam umieścił. Dlaczego? Po co?
bo ja mogłem tu dać odpowiedź na te pytania, ale na mnie się Państwo trochę zgłosi.
Ja jeszcze, jeżeli mogę dodać, jeżeli jesteśmy na Księżycu, mamy te opinie astronautów, jak Pan wcześniej wspomniał, czyli osób, które są, no wiadomo, mądrzejsze od nas i o wszystko więcej o tym wiedzą. Wydaje mi się, że również astronauci mówili, że po drugiej stronie, ci, którzy byli na Księżycu, mówili, że po drugiej stronie Księżyca coś tam jest i były tam jakieś budynki jakby. Również to troszeczkę jedna rzecz, która jakby zaburza tą wiarygodność, którą ja mam osobiście do astronautów, to jest to, że oni mają, tak, teraz już nie pamiętam dokładnej nazwy, ale tą chorobę po powrocie na Ziemię, kiedy oni widzą no, ogrom Wszechświata i wiedzą, jacy są maluczcy na naszej Ziemi. Też mi się wydaje, że niestety, mimo że wiadomo, że astronauty są niesamowicie wykształconymi ludźmi, ich wiarygodność jest troszeczkę jakby na granicy, ponieważ oni no, nie do końca żyją w tym samym świecie, w którym my żyjemy i mają troszeczkę inne postrzeganie świata.
To znaczy, coś pewnie w tym jest. Ja jednak biorę pod uwagę to, że oni zaczęli zeznawać dopiero w ostatnich latach. Czyli kiedy po pierwsze zmieniła się ta rzeczywistość, jeśli chodzi o te wszystkie układy polityczne, w których oni funkcjonowali jako no, żołnierze, bo wszyscy byli zmilitaryzowani w tamtych latach, w okresie właśnie zimnej wojny. To, że oni już mają swoje lata i można powiedzieć, że w pewnym momencie im właściwie przestało zależeć, bo właściwie co im ten rząd może zrobić. To jest w końcu Ameryka i usta oczywiście można zamknąć na wiele sposobów, ale...
Ale nie można odebrać
emerytury. No jest pewien problem, ponieważ oni zbyt grupowo zaczęli o tym wszystkim opowiadać. Stąd dla mnie to jest ten element podwyższający wiarygodność. To, że nie były to jakieś takie tam nieformalne przecieki, co to gdzieś tam docierają, nie wiadomo tak naprawdę, kto te informacje rozpuszcza i w jakim celu i czy w ogóle można je traktować poważnie. Ale kiedy tacy ludzie, na przykład Cooper, który tam dobijając 70 stwierdził, że będzie tak długo występował na forum ONZ, aż go w końcu wysłuchają i zaczną poważnie traktować pewne rzeczy, które mówi. No, daje mi to do myślenia. Tym bardziej, że to się nakłada na drugą akcję astronautów innych, że o UFO nic nie mówią. Za to powstała grupa, która również na forum ONZ-u bardzo intensywnie formuje prowadzenie programów badawczych i zaradczych, jeśli chodzi o obiekty z kosmosu, które mogą uderzyć Ziemię i nam zaszkodzić. Postawili sprawę bardzo poważnie, jest to kilku astronautów, już nawet nie pamiętam. Sprawa była dość przez minister intensywnie nagłaśniana i 2-3 lata temu i wiem, że dalej jakby tą akcję prowadzą. To zaaktywizowało też niektórych polityków z kolei. Może te dwie sprawy się łączą. Czyli tego, nazwijmy to, zagrożenia z kosmosu, a jednocześnie badania po prostu najbliższego kosmosu, czyli tego obszaru, który rzeczywiście, którego powinniśmy strzec i pilnować, bo to w każdej chwili może nas na końcu przytrafić się to, co przytrafiło się te 65 milionów lat temu, co drastycznie zmieniło historię ewolucji na Ziemi.